Studni Jakuba. Jest dzisiaj z nami razem diakon Daniel Hudala, który posługiwał ludziom niepełnosprawnym w Kietrzu, w Domu Opieki Społecznej. I sam mówi, że była to praca trudna, trochę niebezpieczna, ale jednocześnie była takim wielkim doświadczeniem Bożym. A jego przewodnią myślą są słowa błogosławionego Karola de Foucault, by zajmować w życiu ostatnie miejsce. Daniel, muszę ci powiedzieć, że ja też tą duchowość sobie bardzo cenię i też wiem, że z tym ostatnim miejscem to jest różnie w życiu, nawet bardzo różnie, bo to ostatnie miejsce już jest zajęte, zajął je Jezus. I to Jezusowe miejsce zajmować nawet blisko Niego jest w codziennym życiu po prostu trudno. Kiedyś chciałam napisać taką pracę, zresztą napisałam, ale nie taki tytuł jak chciałam, ponieważ chciałam napisać duchowość Karola de Foucault, błogosławionego duchowość ostatniego miejsca, jako droga ewangelizacji dla współczesnego Kościoła. Było to zupełnie niedawno, parę lat temu, jednak promotor tę część zdania, że to ma być drogą ewangelizacji dla współczesnego Kościoła, nie zaakceptował. Zdziwiłam się wtedy, nie? Że nie może to być. Ale w tej chwili, w której obecnie jesteśmy, w chwili pandemii, chwili różnych wydarzeń i w Kościele, i na świecie, i w chwili, kiedy papież pisze piękną encyklikę, właściwie encykliką opartą również o życie świętego Franciszka, ale tak naprawdę też o życie błogosławionego Karola de Foucault, gdzie w swoim ostatnim zdaniu mówi, że on potrafił żyć w dialogu z wszystkimi ludźmi, niezależnie od stanowiska społecznego, niezależnie od religii, od koloru skóry, od narodowości. Po prostu wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. I to chyba tak bardzo też wciela w swoje życie.
No, wybrzmiało też to podczas tej posługi w Kietrzu, gdy właśnie z tymi siostrami zakonnymi z różnych zgromadzeń i z kapucynami stworzyliśmy taką wspólnotę, nie? I byliśmy tymi braćmi i siostrami, po prostu w codzienności, w codziennym życiu. Czy razem właśnie spożywając posiłki, przygotowując je, no, wspólny udział w Eucharystii, no i razem wypełnianie tych obowiązków, które tam były nam powierzone, nie? W tym DPS-ie w Kietrzu.
Czyli to było takie doświadczenie tej encykliki, którą papież napisał, Fratelli Tutti, o braterstwie i przyjaźni społecznej. Czyli właściwie była to wspólnota międzyzakonna, były to mężczyźni i kobiety, różne charyzmaty, różne duchowości i do tego ludzie niepełnosprawni. Jednak potrafiliście stworzyć właśnie taką wspólnotę, o której mówi papież w encyklikie, braterstwa i przyjaźni. Nie dotykało się tych różnic, ale po prostu żyliście tym, co was jednoczy.
No tak właśnie, dokładnie. Czytając tę encyklikę teraz, dopiero się zgłębia w nią, ale jest to takie jakby podstawy tego, co żeśmy tam zrobili, nie? W sensie, co żeśmy tam tworzyli, tą wspólnotę, nie? Razem byliśmy, no, braćmi i siostrami, po prostu.
Daniel, ilu diakonów jest w tej chwili?
9 diakonów, 6 gliwickich, 3 z naszej diecezji opolskiej.
Czyli diecezji opolskiej konkretnie mamy 3 diakonów. Tak. Muszę ci powiedzieć, że jeszcze pamiętam te czasy, kiedy było 20-30 diakonów i ten czas się tak szybko zmienił. Na pewno miałeś wiele różnych możliwości w życiu. Daniel, powiedz, jak to się stało, że w ogóle zdecydowałeś się pójść no tą taką inną drogą, drogą powołania kapłańskiego, która dzisiaj już nie jest takim statutem społecznym, jak była dawniej. Jest to trudna droga, przez wielu ludzi młodych już niezrozumiana, wręcz przeciwnie, krytykowana, a ty jednak jako młody człowiek mężnie nią idziesz. Jak to się stało? Jak narodziło się twoje powołanie? To spotkanie z Jezusem żywym, bo przy studni Jakuba można tylko rozmawiać o tym, że Jezus żyje.
Jezus żyje i to w moim życiu się objawiało po prostu w tych wszystkich różnych sytuacjach, których doświadczyłem. Właśnie zawsze mówiąc o seminarium i o powołaniu, mówię o, że teraz jestem w 3. seminarium, że tak naprawdę pierwszym seminarium była cała moja rodzina, moi rodzice, moje rodzeństwo. Mam 2 starszych braci, 4 starsze siostry, jestem najmłodszy. I te doświadczenie domu rodzinnego to już było takie przygotowanie tej formacji.
Co najbardziej tak wpłynęło właśnie na ciebie, że podjąłeś właśnie w rodzinie, w tej prostej rodzinie, żyjącej tam gdzieś pod górą świętej Anny, że zdecydowałeś się na drogę, by pójść drogą kapłaństwa.
Świadectwo też i przykład rodziców, nie? Przykład wspólnej modlitwy, ta żywa wiara po prostu, która jest obecna w każdej codzienności, nie? Czy właśnie modlitwa, wspólna modlitwa przy posiłkach, czy też jako małe dzieci razem z rodzicami klękaliśmy przed łóżkiem, razem modląc się modlitwami wieczornymi. Po prostu taki powolny wzrost i ten szmer łagodnego powiewu, nie? Jak to jest w księdze proroka Ezechiela. Później tym drugim seminarium jest dla mnie cała moja parafia, środowisko, z którego wyszedłem. A szczególnie właśnie przykład księdza proboszcza, zmarłego księdza Andrzeja Kowolika, który zginął w wypadku 2 lata temu. I wielki udział sióstr zakonnych, które posługiwały naszej parafii do 2011 roku, siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny. Można powiedzieć, że siostry mnie też wychowywały w tym powołaniu, nie? Że ich przykład życia, ale też towarzyszenie, prosta obecność każdego dnia, czy to w kościele, czy właśnie później też zachęcając mnie do wstąpienia do ministrantów i też pomaganie im w klasztorze, w takich różnych pracach nieporządkowych, czy tam innych, to po prostu to też miało wpływ na to powołanie, nie? Że to powołanie tam gdzieś wzrastało i urosło.
Czy Daniel, czy to tak jak zaraz od początku myślałeś o tym być kapłanem, czy to się tak po prostu no, narodziło wraz?
Każde powołanie, myślę, jest tajemnicą, nie? I może w moim przypadku nie ma takiego konkretnego momentu, w którym to się narodziło, aczkolwiek ta myśl gdzieś tam towarzyszyła przez całe życie, nie? Później po maturze wyjechałem do Niemiec na budowę. 2 miesiące pracowałem w Niemczech na budowie. Też bardzo cenne doświadczenie, ale jakoś ciągnęło mnie do seminarium. Seminarium, które poznałem, będąc jeszcze w liceum, w 3 klasie, wybrałem się na rekolekcje powołaniowe do seminarium. I tam właśnie doświadczyłem czegoś takiego, trudno to też opisać, nie? Ale jakiś taki pokój, właśnie taką żywą obecność Jezusa, której dane mi było doświadczyć w seminarium. I po prostu, gdy pracowałem na budowie, to te wspomnienie tej żywej obecności Jezusa na adoracji, na modlitwie, w tej ciszy seminaryjnej, to pociągało i to jakby mnie wołało, nie, żeby jednak wstąpić do tego seminarium i pójść tą drogą.
Muszę ci powiedzieć, że też mam takie podobne doświadczenie. Nigdy nie myślałam o życiu zakonnym i wraz po prostu, wakacje były wolne, nie było co robić. Pojechałam na rekolekcję do Raciborza. No i nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że w tym momencie może mnie tak uderzyć cisza, nie? Że cisza też mówi, że w ciszy można wiele usłyszeć. Nie? I właśnie wtedy, kiedy miałam 16 lat, właśnie ta cisza klasztorna, ten spokój, widok tych sióstr jakoś tak mocno został we mnie, że pomyślałam sobie, że ja też bym chciała iść taką drogą. No już kroczę, przeszło 35 lat. To już trochę.